nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Beata Gwoździewicz dziś w Radio Gdańsk. Przedwyborcze starcie OHEL. Witam słuchaczy, witam kandydatów ubiegającego się o reelekcję obecnego burmistrza Klemensa Konkę i starającego się o fotel ponownie Mirosława Wądołowskiego. Bardzo dziękuję, że zgodzili się panowie przybyć na tę debatę i zechcą zaprezentować swoje kandydatury wyborcom. Zaczynamy od prezentacji w kolejności wylosowanej przed programem, a losowanie wykazało, że jako pierwszy wypowie się pan Mirosław Wądołowski. Czas 1,5 minuty, zatem czym chce pan ponownie przekonać do siebie mieszkańców? Proszę bardzo.
Pani redaktor, panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy Helu. Znacie mnie, ale 3 zdania... O sobie, 61 lat, żonaty, żona Olga, 2 córki, Karolina, Edyta, dziadek 6 wnucząt, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w latach 98-2014 pełniłem funkcję burmistrza Helu. Postanowiłem po 4 latach przerwy ponownie ubiegać się o ten urząd. Dlaczego? Myślę, że głównie za namową mieszkańców. Często musiałem odpowiadać na pytanie, panie burmistrzu, panie Miruku, czy pan wróci? Niech pan wraca. Chcemy, żeby Hel wyglądał tak, jak za pana czasów. Gdzie są inwestycje, gdzie środki unijne, które pan zdobywał? Niech pan wraca. Prosimy. Trochę się zastanawiałem, ponieważ od 4 lat prowadzę działalność gospodarczą. Całkiem mi się to udaje. Ale mieszkam w Helu, to moje miasto. Tu chcę żyć. Tu pracować. I decyzja krótka, jedna. Wracam i spróbuję pchnąć Hel do przodu, znowu wprowadzić kolejne inwestycje, ale to nową kadencję poświęcić dla jego mieszkańców.
I stawiamy kropkę. I teraz 1,5 minuty dla pana Klemensa Konkę. Dlaczego chce pan być ponownie burmistrzem Helu?
Dzień dobry, kłaniam się. Moje nazwisko Klemens Adam Konkę. Jestem aktualnym burmistrzem miasta Helu. Kadencję tą pierwszą poświęciłem na to, ażeby uporządkować finanse miasta, żeby móc inwestować w rozwijający się Hel. Hel zastałem w sytuacji takiej, która była niezbyt ciekawa, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, które rzutowały na wszelkiego rodzaju działania. Proszę sobie wyobrazić, że środki unijne, które były przydzielane po pierwszym rozdaniu, były bardzo duże, łatwo można było je pozyskiwać. W tej chwili jest beneficjentów zdecydowanie więcej i środki przyznawane są zdecydowanie mniejsze i trzeba spełniać kryteria wkładu własnego i to wkładu własnego pokaźnego. Żeby przystąpić do nich, trzeba było wypracować je. Oczywiście udało się. 4 lata ciężkiej pracy spowodowały, że miasto znowu stoi finansowo pod bardzo dobrą gwiazdą. Dzisiaj możemy rozpocząć inwestycje i rozpoczynamy, ponieważ pozyskaliśmy już kilka programów. Pierwszy program, który otrzymamy, to jest 2 etap bulwaru nadmorskiego. Następnie ścieżka rowerowa między Helem a Jastarnią, Juratą, przepraszam, która była już raz kiedyś wykonywana, jednak była z wadliwych materiałów wykonana. I dzisiaj uzyskaliśmy środki ponownie na tą ścieżkę rowerową, jak i również termomodernizację szkoły. To są początki oczywiście. Każdy początek jest trudny. W momencie, kiedy zostałem gospodarzem, okazało się, że najtrudniejsza sytuacja to było wystartować, odbić się od dna.
I dziękuję za tę prezentację obu panom. Za chwileczkę podyskutujemy o tym, jaki jest Hel, jaki powinien być. Bo przyznają panowie i pewnie nasi słuchacze, że Hel to piękne, bardzo urokliwe miasto na końcu Polski, albo na początku, niektórzy mówią.
Dokładnie na początku, pani redaktor.
Dojechać do tego miasta to wyzwanie. Jak poprawić komunikację? Czy burmistrz może mieć na to wpływ? Proszę bardzo.
Proszę państwa, problem dojazdu do Helu jest oczywiście i znamy go nie od dzisiaj, on od wielu lat istnieje. Z tym, że problem ten dotyczy konkretnie 2 miesięcy, ewentualnie długiego weekendu majowego. W tym czasie dziesiątki, tysiące ludzi przyjeżdża do Helu odwiedzić to magiczne miejsce. Droga 216 no jest taka, jaka jest. Nie daje się poszerzyć, ponieważ szerokość półwyspu na to nie pozwala. A z drugiej strony kawałeczek nawierzchni między Jastarnią a Helem został zapomniany. W związku z czym jest tam bardzo kręty odcinek drogi, jest dużo nierówności, w związku z czym trzeba tą infrastrukturę poprawić. Natomiast ta droga komunikacyjna jest przyjezdna. Oczywiście latem są korki. Natomiast linia kolejowa, która została wyremontowana, jest już super nowoczesną linią kolejową, dostarczającą dziesiątki, jeżeli nie znowu setki turystów.
A czy można coś zrobić, żeby tak częściej te pociągi do Helu dojeżdżały?
Myślę, że redaktor,
myślę, proszę, że bardzo.
Możemy tak na zmianę.
Proszę bardzo, na zmianę, oczywiście.
Oczywiście, że można. W tej chwili został przyjęty przez rząd program obwodnicy Via Maris. No więc jest to kontynuacja tego, co robiliśmy pod egidą prezydenta Szczurka we wcześniejszych latach, gdzie ta obwodnica była projektowana. Ale to jeszcze lata przed nami. 7 do 10 lat, żeby ta obwodnica powstała. Ominie ona Rumię, Redę i połączy się z drogą 216 za rondem w Pucku. Przepraszam, we Władysławowie. Dziś są dwa newralgiczne miejsca, można powiedzieć. To jest rondo właśnie we Władysławowie i światła w Pucku. Nie ma tu zbyt dużych możliwości, ale na pewno będę rozmawiał, i rozmawiałem zresztą już z marszałkiem województwa,
troszeczkę bliżej mikrofonu,
że rondo we Władysławowie trzeba ponownie przebudować. Muszą być wykonane prawoskręty zarówno do Helu, jak też wyjazd z Władysławowa, z Jastrzębiej Góry, prawoskręt na Gdynię. To na pewno rozładuje te korki. Sam półwysep ma określone przepustowość. Nie ma innego, lepszego rozwiązania. Kiedyś było...
Ale nie będziecie ograniczać wjazdu turystów na Hel.
Oczywiście, że nie. To nigdy się nie spełniło. Były bramki przy wjeździe na półwysep. Był planowany olbrzymi parking przed wjazdem do Władysławowa. Spaliło to na panewce.
A teraz jakie jest rozwiązanie?
Proszę Państwa, może ja troszeczkę na ten temat, ponieważ taki program, ja przeanalizowałem tą sytuację i zaproponowałem, byłem oczywiście w starostwie, zaproponowałem to rozwiązanie, byłem również u pana marszałka i przedstawiałem to rozwiązanie. Rozwiązanie jest nie w rondo Władysławowie, nie jest problemem, tylko przejścia dla pieszych. Robiłem analizę tego problemu, które są bez świateł, a latem Władysławowo, które normalnie liczy 10 tysięcy mieszkańców, ma około 100 tysięcy i wszyscy wszędzie chodzą, więc nie ma przejazdu i stąd się blokuje aż do Redy. Rozwiązanie powinno być proste. Przed Władysławowem, między Stwarzem Władysławowym, zrobić dwupoziomowe rondo, które było bezkolizyjne i tak, jak już powiedziano, zjeżdżać prawym pasem, objeżdżać przez kawałeczek zatoki, już nie omijając słone łąki, wjeżdżać na Półwysep Helski. To samo by się zrobiło, wyjeżdżając z Helu też prawym pasem i estakadą wracając do tego ronda. Z tego ronda również byłby zjazd w kierunku Jastrzębiej Góry, gdzie drogą odjazdową byłyby zjazdy na Cetniewo, na Jastrzębią Górę, na Karwie.
Czyli natomiast... rozumiem, że nie tylko ja tutaj i turyści dostrzegają ten problem, ale panowie też staraliby się go
tak
rozwiązać.
Ja właśnie takie rozwiązanie zaproponowałem. Pan marszałek, oglądając to rozwiązanie, powiedział, że dobre rozwiązanie, z tym, że jest koncepcja stworzenia dworca we Władysławowie z tak zwanym park and ride przesiadaniem. Uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo wyobraźmy sobie, jedzie turysta na Półwysep Helski z bambetlami, powiedzmy z kitesurfingiem i on ma się przesiadać w Władysławowie na powiedzmy kolejkę i tą kolejką dojeżdżać do Półwyspu. Następnym rozwiązaniem, które doskonałym jest, to jest rozwiązanie promu elektrycznego, który byłby samochodowo-osobowym promem łączącym Gdańsk-Hel, Gdynia-Hel.
Ale tylko w okresie wakacyjnym? Czy...
Nie, to musiało być całoroczne połączenie. Mhm. Całoroczne połączenie, ale ono ma wtedy rację bytu, kiedy w Helu więcej się dzieje niż teraz.
A kto by to finansował?
To jest projekt, który jest pod patronatem Ministerstwa Żeglugi. Pan minister Grubarczuk jest takim honorowym patronem tego projektu. Jest to prom elektryczny, który by zabierał 60-80 samochodów na pokład plus 400 pasażerów.
No właśnie, a co zrobić, żeby turyści przyjeżdżali do Helu nie tylko latem, ale także odwiedzali go zimą, jesienią. Czym zachęcić turystów?
Już odpowiadam. To jest też projekt, który właściwie jest w trakcie realizacji. Jest to hotel pobytowy tak zwany. Jest inwestor, który zakupił działkę. Jest wykonany projekt przygotowany do realizacji. Jest to hotel, który będzie hotelem pięciogwiazdkowym, dający 200 miejsc pracy. Jest to hotel pobytowy z tak zwaną rewitalizacją organizmu.
Propozycja pana Klemensa Konka, a czy pan Tomowski zgadza się z taką propozycją?
Ja jeszcze odniosę się do tego ronda. Panie burmistrzu, trochę świata zwiedziłem. Nigdzie nie widziałem dwupoziomowego ronda, a tym bardziej na terenie Władysławowa, które by mogło to usprawnić. A wracając do...
Ja odwołam może tego ronda, to przepraszam bardzo, panie Mirku. Po pierwsze, nie trzeba do, powiedzmy, świata oglądać, wystarczy w Europie pojeździć, zobaczyć takie rozwiązania dwupoziomowe i one są między Władysławem a Swarzewem, a nie we Władysławowie, które ma zbyt mało miejsca, żeby rondo poprawić.
Wracając teraz, jak przedłużyć sezon? Każde nadmorskie miasto o tym myśli i ma swoje pomysły i swoją koncepcję. Hel ma naturalne warunki i jest przygotowany do tego, zresztą to się dzieje. U nas turyści przyjeżdżają przez cały rok. Trójmiasto jest co weekend. U nas nie zamyka się żadna restauracja po sezonie. Wszystkie są otwarte.
Ale przyjeżdżają na jeden dzień. Co zrobić, żeby ich zatrzymać troszkę dłużej? Bo latem jednak zostają na weekend, to mało. Na tydzień, czasem dwa tygodnie. Co
Oczywiście,
zrobić po sezonie?
Tak. Trzeba pójść w kierunku tego, co zrobił Sopot i inne ewentualnie miasta. Musi być baza dla dużych konferencji, dla biznesu, gdzie powstanie hotel z salą konferencyjną, gdzie przyjadą wszystkie różne grupy zawodowe, gdzie będą mogły wypoczywać z infrastrukturą spa i tak dalej. I tych hoteli na pewno z biegiem czasu przybędzie. Oczywiście hotel, o którym pan burmistrz mówi, oglądałem fiszkę tego hotelu. Tam ma pracować 60 osób, a nie 200.
Oj,
200 osób to,
panie Mirosławie,
to nawet w samym Helu nie panie... pracuje, jeżeli chodzi o hotele i pensjonaty.
Dobrze, panie Mirosławie, może ad vocem, bo mówi pan o 60, a ja mówię około 200, dlatego że jest tam tak zwana rewitalizacja organizmu. Jest to, jak pan popatrzy i pozna hotele Wellness Spa, tam są różnego rodzaju zabiegi wykonywane i proszę popatrzeć, w dwóch od rana dwie zmiany wszystkich terapeutów, lekarzy, psychologów, ponieważ jak rewitalizacja, to jest takie holistyczne spojrzenie na człowieka, czyli harmonia ciała, duszy i umysłu. I
ta ilość ludzi tam...
Rozumiem,
panie Adamie, zgadza się, tylko
hotel,
to wszystko jest w pana wyobraźni. Na
rozumiem, że ten hotel to prywatna inwestycja.
To prywatna
co hotel zyska z tego? Co będzie miał...
Panie redaktor, szanowni państwo, miasto nie buduje hoteli.
No zwykle nie. Nawet ale czy nie... warto postawić tego rodzaju hotel w Helu?
Hotele muszą powstać w Helu i na pewno powstaną.
Ale tutaj coś się panu nie podoba, akurat ten hotel?
Znaczy ten hotel...
Powinien wyglądać inaczej,
ja nie powiem,
stanąć
że on mi się
miejscu.
Nie podoba, ale miejsce, w którym on jest projektowany, to jest w Otulinie. Wiemy, że cały Hel leży w Parku Krajobrazowym, a to jest dodatkowo na najpiękniejszym miejscu, czyli w Cyplu. Sam hotel nie budzi tyle kontrowersji, co wielopoziomowy garaż. Parking, gdzie miały być przyjęte kilkadziesiąt autokarów. To budzi zastrzeżenia moje i mieszkańców Helu. To trzeba przeanalizować będzie i wiem,
czy ten
że są
plan zagospodarowania
protesty.
Został już przyjęty?
Planu zagospodarowania ten teren nie posiada. Tam zostały przez obecnego burmistrza wydane warunki zabudowy. Także inwestor, który chce wejść, dopiero jest w trakcie przygotowywania
czyli
dokumentów.
Hotel to jest dobry pomysł, nie w tym miejscu, tak?
Nie, w tym miejscu oczywiście, że powstanie, ale na pewno nie z tym parkingiem.
Proszę państwa, może wyjaśnię, ponieważ tutaj taka znak zapytania się pojawił. Proszę państwa, jeżeli tam w tym hotelu ma być 320 pokoi, to wychodzimy z założenia, że połowa tych ludzi przyjedzie własnym samochodem, kilkanaście, kilkadziesiąt osób przyjedzie autokarami, które nie będą tam zatrzymywały się. One przyjadą, ponieważ turyści dolecą do Gdańska, do lotniska. Z lotniska luksusowym autobusem przyjeżdżają do Helu. Ten autobus przyjeżdża, wysadza gości i wraca do, powiedzmy, Trójmiasta. Ten parking, o którym jest mowa, kontrowersyjny parking, jak widać. Jest to parking wielopoziomowy, zabudowany w postaci tarasowej, gdzie u góry jest zieleń, jest to od razu równocześnie amfiteatr. Amfiteatr, gdzie będzie muszla koncertowa, a jest bardzo ładnie wkomponowany w tą zieleń.
Burmistrzu, chciałbym 25 minut minęło, my nie porozmawiamy o hotelu.
Poczekaj chwileczkę.
Skupimy się tylko na jednym hotelu,
dobra,
który...
Jeszcze parę sekund na dokończenie. I ten hotel, na dobrą sprawę, w ten sposób wkomponowany jest w miejsce, gdzie inwestor zakupił działkę od Agencji Mienia Wojskowego przeznaczoną na zabudowę, która jest przeznaczona od samego początku zabudowa. To nie jest jeszcze cypel, to nie jest park narodowy, to nie jest teren chroniony. To jest teren, gdzie były koszary, stołówki i w tym miejscu są one wyburzone i w tym miejscu powstaje hotel z parkingiem.
Jeśli chodzi o cypel, to profesor Skóra marzył o tym, żeby ten cypel był taki bliżej natury.
Dokładnie tak.
Czy to możliwe, żeby tam
to,
właśnie pozostała taka
robił świętej pamięci profesor
natura.
Skóra. Dzisiaj po nim ta spuścizna, czyli Fokarium, Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego. Samo zagospodarowanie cypla to jest nasze dobro, które trzeba chronić. Mamy więcej atrakcji, nie tylko Fokarium, ale Fokarium jest tym cały czas głównym magnesem.
Wizytówką.
Jest tym magnesem, który przyciąga turystów przez cały rok. U nas sezon się zaczyna od kwietnia. Kilkadziesiąt codziennie autokarów szkolnych z całej Polski. Nie tylko. A kończy się w październiku, listopadzie. Ja uważam, że te miesiące, nawet zimowe, są też bardzo przyjazne dla turystów i coraz więcej tych turystów jest, którzy cenią sobie wypoczynek w spokoju i tego jodu się mogą nawykać.
Panie burmistrzu, co z tym cyplem? Naturalny powinien pozostać przynajmniej
tak,
w części,
oczywiście,
czy też
zgadzam
nie?
się w pełni. Cypel powinien zostać naturalny, powinien być naturalnym parkiem narodowym, praktycznie chronionym przez Natura 2000. Tutaj się całkowicie zgadzamy z panem Wądolowskim.
Mówiliśmy też o miejscach pracy przy hotelu, tak? Tam
tak.
Pan mówił 200 miejsc pracy, 60,
tak?
Więc nie wnikajmy, na pewno kilkadziesiąt, może sto, pośrodkujmy. Ważne, żeby były, tak. Ale właśnie jaki macie panowie plan na zagospodarowanie, na gospodarcze ożywienie Helu? Na to, żeby ludzie tam zostawali, żeby mieli gdzie pracować, mieli co robić, nie wyjeżdżali, bo Hel to obecnie około 3000 mieszkańców.
Tak, zgadza się. Proszę panią, pani redaktor, to wygląda w ten sposób. Jeżeli jest sezon, jest tam turystyka, która jest począwszy od namiotowej, poprzez kwatery prywatne, pensjonaty, no i ten pierwszy hotel, który powstał, który jest w tej chwili całkowicie obłożony w 100%, pokazuje, że potrzeba takowa jest. Głównie turystyka w tej chwili odbywająca się to jest turystyka jednodniowa. Ta jednodniowa turystyka niewiele nam przynosi. To, że jest dużo ludzi, że oni wejdą na lody gdzieś, ewentualnie zjedzą jakąś rybkę, wspaniała sprawa. Natomiast nie pozostają w Helu. Oni wyjeżdżają do innych ościennych miejscowości.
Co zrobić, żeby lepiej się mieszkańcom Helu żyło i mieli miejsce pracy w mieście?
Dlatego mówię, całoroczna turystyka pobytowa właśnie w hotelach, które są, że tak powiem, wyposażone w wellness spa.
Mirosław Wądolowski.
Pani redaktor, Hel ma to szczęśliwe położenie, że u nas nie trzeba będzie walczyć ze smogiem.
To jest duży plus.
Nie powstanie żaden zakład przemysłowy, który z kominami dymiącymi, czyli przed nami tylko turystyka. Turystyka i jeszcze raz turystyka. Są olbrzymie tereny opuszczone przez wojsko, chociażby port wojenny. Firma wykupiła 7 hektarów, firma Hossa. Mam nadzieję, że będzie tam rozpoczynała inwestycje w turystykę. Co może zrobić miasto? No miasto musi być przyjazne dla inwestorów. Będąc przyjazne dla inwestorów,
czyli
będzie przyjazne dla mieszkańców.
Obniżać podatki?
Przede wszystkim przygotować teren, uzbroić teren pod inwestycje. Przygotować plany zagospodarowania przestrzennego. Inwestor wtedy wchodzi z inwestycją, jeżeli widzi, że ta inwestycja może się rozpocząć w ciągu 2-3 lat, a nie 12-15.
Ale inwestycje to wciąż mówimy hotele, hoteliki, tak?
Tak. Pani dyrektor, oczywiście trzeba inwestować w młodzież. To młodzież trzeba przekonać, żeby u nas zostawała.
Właśnie jak to
nie mamy szkół średnich, kończy się nam ogólniak i nie da się ukryć, że młodzież pójdzie do Trójmiasta, do Pucka, do szkół średnich na studia, ale trzeba im zachęcić, żeby do nas wrócili.
Takie przykre, takie smutne znalazłam stwierdzenie, bo naukowcy już kilka lat temu ostrzegali, że Hel piękne miasto na Cyplu, półwyspu, może stać się wielkim domem starców. Jak temu zapobiec właśnie? Czym namówić młodych, żeby w Helu pozostali?
Więc uważam, że to są takie, no jest kilka dróg. Pierwsza rzecz to zapewnić miejsca pracy. Już o tym wspólnie obaj rozmawialiśmy.
I pan ale jakoś nie możemy znaleźć tych miejsc
pracy. Tak, ale te miejsca pracy znajdziemy w tej turystyce pobytowej, ponieważ jest rybołówstwo, które zatrudnia, trzeba też o nim powiedzieć, jest to taka sól naszej ziemi, jest to tradycja, rybołówstwo, które jest w jakimś określonym, w jakimś określonym zakresie. Tam też pracuje trochę młodych ludzi. Niemniej jednak część ludzi po młodych ludzi, w każdym razie po zakończeniu w zakończonym sezonie wyjeżdża z Helu i bardzo często jadą za pracą nawet i za granicę kraju. Jeżeli my im zaproponujemy na różnych stanowiskach możliwość pracy w Helu, pozostaną. Ta praca, tak jak powiedziałem, w turystyce pobytowej, ona jest związana z całą infrastrukturą. To są i restauracje, to są i praktycznie hotele, to są usługi, które są paraturystyczne. To wszystko jest do zapewnienia w Helu. Trzeba po prostu tylko i wyłącznie w tym kierunku się ustawić.
Tylko natomiast trzeba by było to zrobić dosyć szybko, bo chcemy tak. Już,
chciałem jeszcze
a nie
o tej hoście powiedzieć, o tym osiedlu, ponieważ tam rozmawiając z inwestorem, z właścicielem tych gruntów, ten inwestor zamierza tam budować osiedle mieszkaniowe w momencie, kiedy będą miejsca pracy i do tych miejsc pracy będą potrzebni ludzie.
Ale to będą komercyjne mieszkania?
To będą mieszkania, które będą do wynajmu i ewentualnie do kupienia, ponieważ ma być to osiedle, które będzie miało taką kombinację między mieszkaniami do wynajmu i mieszkaniami do...
Pan Mirosław Wondołowski.
Dzisiaj trudno nam mówić, co firma Hossa tam zechce robić, ponieważ nie złożyła jeszcze żadnego wniosku do urzędu, nic nie wpłynęło, także nie ma planu zagospodarowania. To jest duży obszar i na tym trzeba się pochylić.
A jaki to jest teren, żebyśmy
7
mogli...
7 hektarów. Jeżeli mówimy o tym, co trzeba dzisiaj zrobić, no bo to...
Bo to trzeba na już, to trzeba dosyć szybko działać.
Nie odwróci, to nie dotyczy tylko Helu, ale wszystkich miast w Polsce, miasteczek w Polsce. Trzeba starać się tą młodzież pozyskać i dać im warunki, zakładajcie tu biznes.
Trzeba bardzo zachęcić, bo mają takie możliwości młodzi ludzie, że bez
oczywiście
tej zachęty,
tak.
Takiego haczyka
jeżeli
nic nie zrobimy.
Skończą szkołę średnią, szkołę zawodową, zechcą wrócić do Helu, bo tam są ich rodzice, dziadkowie, niektórzy mają biznesy otwarte, ale niech oni też poczują się, że będą u siebie.
A panowie nie wrócili do Helu, bo panowie też w Helu mieszkali, wyjechali i wrócili. Czym ten Hel przyciąga?
Nie, u mnie było inaczej. Ja studiowałem w Gdańsku, żona rodzina mieszkała w Helu, żona mnie namówiła przeszło 30 lat, 31 lat temu, żebyśmy przeprowadzili się do Helu. Była to jedna z najlepszych decyzji w naszym życiu.
Potem 16 lat był pan burmistrzem Helu, potem była przerwa, teraz pan wraca, stąd to moje pytanie.
Tak, wracam, bo mam pomysł, jak ten Hel pchnąć do przodu.
Pan Klemens Konkę z kolei z dziada pradziada.
Tak jest, zgadza się. Ja jestem rodowitym Helaninem i to w trzeciej generacji.
Pytam, co jest w tym Helu takiego, że tam
jest pewna magia,
chce się wrócić.
I historia tego miejsca. To jest cudowne miejsce na ziemi. Klimat tego miejsca to jest naprawdę coś, co jest niespotykane. Ja muszę powiedzieć, że dużo podróżowałem w moim życiu po wszystkich kontynentach, z wyjątkiem białych, na których nie chciałem być. I muszę powiedzieć, że za każdym razem uważałem, że takie rozwiązania można by u nas w Helu. Takie można by u nas przenosić do nas rozwiązania i postanowiłem w którymś momencie to wszystko przenieść, co się nauczyłem, zobaczyłem, przenieść do Helu, że tutaj też może być tak cudownie.
Mówiliśmy
tak jest,
o tych
panie
seniorach.
Ale na to chwilę zbyt dużo się panu nie udało przenieść, bo nadal mamy kłopot i cały czas się zastanawiamy, jak tą młodzież pozostawić. Mój pomysł jest między innymi, oprócz tego, że stworzyć warunki do otwierania pierwszych biznesów, urząd musi być dla nich przyjazny, zapewnić im pełną obsługę, jak Starcie. Otworzyć, jak wstąpić o dofinansowania z Urzędu Pracy. Mój pomysł jest również taki, ponieważ szkoła kiedyś liczyła 800 dzieciaków, nawet więcej, teraz jest już dużo, dużo, dużo mniej. Nie wiem, będę o tym rozmawiał z nauczycielami, rodzicami i z mieszkańcami, czy nie stworzyć przynajmniej jedno-dwuklasowej szkoły zawodowej o kierunku kucharz, gastronomia, hotelarstwo. Szkoły, gdzie nie tylko będzie kształcenie w tym kierunku, ale jest możliwość zrobienia z internatem szkoły. Czyli nie tylko HEL, ale również młodzież, dzieci z Polski by mogły przyjeżdżać. A kto raz HEL zobaczy, jest nadzieja, że zostanie.
Dobrze, to ja może do tego uzupełnię, ponieważ zgadzam się w pełni, że szkoła nie jest do tej pory wykorzystana, bo się zmniejszyła ona ilość dzieci. Niemniej jednak taki pomysł w tej szkole może o innym profilu. Tak jak pan Wądołowski mówi, że można było na kucharza, czy powiedzmy gastronomika, czy ewentualnie hotelarza, to ja uważam, że można byłoby to zrobić w takim niespotykany sposób z zawodami związanymi z morzem. Też na ten temat rozmawialiśmy, byli u nas ludzie, którzy zakładali taką szkołę, żeby na bazie tej szkoły naszej helskiej, gdzie liceum pomaluteńku zostało wygaszone, ponieważ nie było chętnych, młodzieży coraz mniej, żeby na bazie tej szkoły stworzyć o profilu morskim i zawodów morskich, gdzie naturalne położenie, port rybacki, jednostki rybackie, które stacjonują, kontakt bezpośredni z morzem, żeby w tym kierunku pójść. I powiem szczerze, że łączy z internatem, jest to doskonały pomysł i tutaj mamy wspólne spojrzenie, tylko że niekoniecznie ja bym poszedł w tą
gastronomikę. A dla ilu osób byłoby to kształcenie?
Myślę, że co najmniej dwie klasy można byłoby różne. Ja uważam, że na marynarza z ścieżką otwartą do kapitana, a drugą na przykład bezpieczeństwa na morzu. Natomiast hotelarkę i gastronomię mam w Ancałowie, blisko. W związku z czym proponowałbym w tym kierunku pójść. Ale pomysł szkoły rozbudowania jest wspaniałym pomysłem i trzeba go kontynuować.
Panie Adamie, panie burmistrzu, to, że jest we Władysławowie niewielka szkoła, to nie znaczy, że ona się nie obroni w Helu. Potrzeba takiej ilości dzieci i młodzieży w tym kierunku wykształconej, przygotowanej. Przede wszystkim potrzebne jest zaplecze, gdzie będą się odbywały praktyki. Z tym u nas problemu nie będzie. Jeszcze jeden sposób na jakby rozciągnięcie, przedłużenie sezonu. Jak wjeżdżamy na półwysep, chałupy, jastarnia, jurata, kitesurfing, deska. U nas chyba to też już ruszy, bo są pierwsze oznaki, że to ruszy. Są nawet zapytania, czy mogłaby powstać na terenie przy oczyszczalni ścieków baza dla sprzętu. Odpowiednio takiego ja deklaruję, że jeżeli powstanie klub i to ten sport się będzie rozwijał, to na pewno będę starał się pomóc, bo to są sporty, które się przede wszystkim przyjemności, które się uprawia poza sezonem. Wtedy są najlepsze warunki. Myślę, że i pan burmistrz i ja mamy dobre chęci, tylko musimy mieć trochę jeszcze szczęścia, poparcia mieszkańców i na pewno
a proszę powiedzieć, cel się nie w wyludni. Dużych miastach...
Ja nad wocem powiem, że faktycznie zgadzamy się, jeżeli chodzi o tą bazę kitesurfingu, o powiedzmy surfingu w ogóle tam za oczyszczalnią. Co prawda trzeba ten teren przysposobić. Te kontakty zostały już nawiązane z ludźmi, którzy są zainteresowani taką uprawianiem tego sportu i myślę, że Hel oprócz tych miejscowości, które znamy, jest jeszcze bardziej atrakcyjny od tych wszystkich na Półwyspie Hel. W związku z czym będzie miał naprawdę ogromną szansę stworzenia właśnie takiej oferty.
W dużych miastach ta kampania wyborcza toczyła się wokół takiej dyskusji też o żłobkach, przedszkolach. W Helu dostrzega się ten problem?
Oczywiście. To za mojej kadencji była decyzja, 100% dzieci ma trafić do przedszkola. I tak jest. A na spotkaniach z mieszkańcami zadeklarowałem, ponieważ przedszkole jeden miesiąc jest nieczynne w sezonie. Albo lipiec, albo sierpień.
Tak jak zadeklarowałem, wszędzie że... Wszędzie jest chyba.
Może tak jest i wszędzie. Ale dlaczego ma tak być? Dlaczego ma być jeden miesiąc zamknięty? Będzie, jeżeli będzie taka potrzeba, jestem przekonany, że taka potrzeba będzie, że matki zgłoszą chęć, żeby były przedszkole czynne dwa miesiące. Kwestia kadry, podziału, kto w tym miesiącu, kto w tym 10 lat byłem dyrektorem szkół, także dla mnie to żadna nowość i na pewno
panie
sobie z tym poradzimy.
Żłobki przedszkola,
też obiecałem, że jeżeli będzie potrzeba, ale tylko na sezon.
Proszę Państwa, odnośnie tego przedszkola. Taka próba była za pana Wądłowskiego już wykonana, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, 2 miesiące i okazało się, że było 6-7 dzieci i to głównie turystów, którzy przyjechali, czy mieli swój jakiś lokalny biznes w tym czasie, sezonowy. Natomiast helskie dzieci z tego nie korzystały, dlatego zarzucono ten pomysł.
W sezonie.
Tak, oczywiście. Natomiast dzieci praktycznie mamy fajne przedszkole, mamy doskonałych pedagogów i te dzieci się naprawdę tam doskonale czują. Jest zapewniona opieka dla dzieci przedszkolnych, ale ja tu jeszcze uzupełnię to.
Panie burmistrzu, ale ja deklaruję, 2 miesiące przedszkole będzie czynne.
Dobrze, 2 miesiące.
Jak będzie trzeba, to i dla 10 dzieci zrobimy grupę.
Jak będzie trzeba, deklaruję również, że jak trzeba,
czyli
to będzie.
Czyli wiecie pan, jak ja coś powiem, pan się zawsze zgadza.
Nie zawsze, właśnie odwrotnie, to pan z mojego programu korzysta i za niego się zgadza.
No a dobra. Z którego?
Ale z 16 punktów z 21, panie Mirosławie.
Te, które pan ogłosił w październiku. A ja swój program ogłosiłem koniec sierpnia, na początku września. No, panie Adamie, no jak
można? Dobrze, już odpowiadam.
Czego nie było?
Już odpowiadam. Ja ten program realizuję od 4 lat, który pan w tej chwili spisał w całość i przedstawił go. Natomiast my go realizujemy. To, co pan obiecuje, to ja już dawno realizuję. Panie Mirosławie,
panie
pan
Adamie,
popatrzy na wszystko.
Popatrzy pan na ten swój program.
No, ładny.
To są wszystko inwestycje prywatne. Jak można robić program i chwaląc się, że staną hotele w tym czy w tym miejscu.
To są miejsca pracy i podatki,
nie,
panie Mirosławie, dla miasta.
Ale pan pokazuje, chce jakby zasugerować, że miasto będzie współbudowało te hotele.
Nie, nieprawda.
Żaden
nieprawda.
Tak,
proszę tego nie sugerować, nie, to nie
Adam,
tak jest.
Jeżeli tak nie jest, to bardzo dobrze, że po raz pierwszy pan to mówi i to na antenie radia. Ja się bardzo cieszę, że mamy wspólne miejsca, jeżeli chodzi o nasz program, bo to jest małe miasteczko. Nie da się wymyślić, że ktoś powie, że będzie budował tunel albo metro. Nie. My wiemy, czego Helowi potrzeba i tutaj żaden kłopot, że mamy wspólny program, tylko jeszcze między nami jest jedna różnica. Że ja przez 4 kadencje byłem burmistrzem, i zawsze program realizowałem swój w 90%. A panu, panie burmistrzu, jak się udało za tej kadencji, to już nie będę mówił.
Dobrze, to ja odpowiem na to pytanie.
To nie było pytanie, panie Adamie.
To stwierdzenie, odpowiadam. Prawdą jest, że był pan 4 kadencje, przez 4 kadencje miał pan dużo czasu, korzystał pan ze środków unijnych. Zgadzam się. Natomiast nie da się ukryć, że musiałem przez te jedną krótką kadencję, 4 lat, najpierw uporządkować finanse miasta. Z drugiej strony weszliśmy w programy i rozbudowałem te finanse z 14 milionów, jak panu dobrze wiadomo, na 20 milionów, czy 19 milionów 700. To były podstawowe rzeczy i zadłużenie miasta, które było słuszne. Chodziło o kanalizację. Odbudowałem, czy innymi słowy...
Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy pan...
Ale zaraz,
w swoim życiu
mówię,
powiedział, że słuszna była decyzja.
Ale zawsze mówię, że słuszna decyzja była w kanalizacji.
Jeżeli chodzi o panie przystąpienie Mirosławie do największego programu w Helu, czyli modernizacja sieci wod KAN w całym mieście o wartości 35 milionów, z czego 20, prawie 5 milionów pozyskane ze środków unijnych. No, 72%, rekord świata. Proszę mi powiedzieć, jaka gmina tyle pozyskała na
dobrze,
jedną
ale
inwestycję?
Ale przecież my nie mówimy, ja tego nie neguję, że to była konieczna inwestycja i została ona wykonana. Ja tylko mówię...
Panie Adamie, jeżeli ja pan by był wtedy na moim miejscu, krótkie pytanie.
Tak.
Wziąłby pan ten kredyt?
Zapewne tak.
Ale bardzo dobrze.
Zaraz.
Dziękuję.
Ale ja wiem, jak ten kredyt spłacić. U pana się jakoś nie dawało. Bo próbował pan...
Żeby spłacić kredyt, to trzeba przelewać... transze zgodnie z zapisanym harmonogramem,
ale
panie Adamie,
ale nie można
pan tego
się
nigdy nie chce powiedzieć
dalej.
Chyba. I nigdy nie powiedział.
Że?
Czy wie pan, że w czasie tej kadencji dwukrotnie pan zmieniał, podpisywał aneks z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na spłatę kredytu? Dwukrotnie.
Nie, raz podpisałem, a drugi był aneks.
Nie, no, dwa aneksy. No, panie burmistrzu, 2015 pierwszy raz, 2016 drugi raz. I pan ten aneks podpisał nie po to, żeby więcej spłacić, tylko żeby mniej. Przez te dwa aneksy spłacił pan o 1 000 000 złotych mniej. Ten milion trzeba będzie spłacić w tej kadencji. W tej kadencji no jeszcze nam zostało 7 milionów tego kredytu spłacić, ale go spłacimy i nie będziemy narzekali, będziemy chcieli to miasto rozwijać. Swoje powinności będziemy wykonywać. Ale cieszę się, panie burmistrzu, że przyznał pan, że również gdyby pan był wtedy na moim miejscu, również wziąłby pan ten kredyt. I cieszę się, że gdyby pan był wtedy na moim miejscu i również by pan podjął decyzję, że taka inwestycja jest potrzebna.
Zgadzam
tak
się.
Tak zadecydowali mieszkańcy. To przecież
zgadzam się w pełni. Jeszcze raz
Gondołowski tylko ich reprezentował.
Dobrze. Zgadzam się w pełni, że inwestycja była konieczna, że tą inwestycję trzeba było zaciągnąć kredyt i trzeba było praktycznie na wkład własny zaciągnąć kredyt niestety. I to było właśnie to smutne. To spowodowało zadłużenie miasta. Tylko, że ja go odbudowuję, czy innymi znalazłem sposób, żeby ten kredyt spłacać i niezależnie od tego rozbudować budżet miasta.
A jaki to sposób? Pan raty przekazywał.
Raty, tak. Natomiast...
A coś jeszcze?
Tak, oczywiście.
Co takiego?
Zbudowałem kredyt, zbudowałem budżet miasta z 14 700 000 na 19 700.
O pan nic nie zbudował, panie Adamie.
A skąd się wzięło? Jesteście zgodni, że kredyt trzeba spłacać.
Tak, tak jest, trzeba spłacać.
I trzeba było go wziąć.
Tak, zgadzamy
Inwestycja
się.
Inwestycja zasadna. A proszę powiedzieć, w jaki sposób na Helu zadbać o osoby starsze? Jak aktywizować ludzi starszych? Bo jest ich sporo i coraz więcej. Mówiliśmy o tych młodych, którzy z Helu wyjeżdżają, jak ich zatrzymać, a tych starszych, jak im pomóc?
Panie redaktor, szanowni państwo, no, to pytanie wraca przy każdej debacie, przy każdej rozmowie.
Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, niestety.
I cała Europa to przeżywa i cały świat pewnie też. Ale nie możemy uciekać i umywać rąk, że to jest taka kolej rzeczy, że ludzie będą się starzeć, a my
nie będziemy
próbujmy
tego
tylko
musimy
ratować
to
młodzież, a tu zostawmy, niech dzieje się co chce. Nie. Proszę państwa, seniorzy to jeden z głównych punktów w moim programie. Bo nie tylko inwestycje w infrastrukturę. Można powiedzieć,
jak
że one są ważne,
jak?
Ale ważniejsi będą ludzie.
W jaki sposób?
Panie redaktor, przywrócę targi seniora, które były wspaniałą imprezę, za którą to seniorzy czekają. Wprowadzę programy prozdrowotne i programy ruchowe dla tych seniorów. Nie wspomnę już o takich rzeczach jak coroczne bale seniorów, paczki przed świętami, te, które pan burmistrz zabrał. Nie wiem, co nim powodowało.
Panie burmistrzu, pana propozycje.
Już odpowiadam. Proszę państwa, to tak, targi seniora odbywają się raz w roku. Więc to chyba nie jest ten event, dla których powiedzmy wiele zrobimy. Dalej mówimy o paczki. Paczki, które pan rozdawał, zostały wstrzymane. Po 2012 roku to pan je wstrzymał, a nikt mi pan mówi, że ja zatrzymałem, zabrałem te paczki.
Oczywiście, pan skończył... że pan teraz prawdy nie mówi, panie Adamie.
Dzisiaj
proszę mówić.
Panie Mirosławie, dzisiaj sprawdzałem i dokładnie
o swojej kadencji, a nie
w mojej kadencji, proszę pana, już ich nie było. Pan je wcześniej, 2 lata wcześniej powiedzmy wykasował. I teraz pan mówi, że pan je przywróci. Proszę bardzo, niech pan to dalej mówi, natomiast pan obiecuje bardzo wiele, ale nie zawsze dotrzymuje swoich obietnic, chociażby jak się powołam...
90% to tej
no pory. Właśnie, jakby się powołam...
U pana pewnie by wyszło z 5 albo 9.
No, wydaje mi się, że 200% u mnie wychodzi, natomiast...
200% obietnic?
Tak.
Panie Mirosławie, dobra, dajmy skończyć.
Pozwoli pan skończyć, tak. Jeżeli chodzi o obietnice, to pan obiecał również, nawet w tym roku na zebraniu strażaków, gdzie rozmawialiśmy na temat rozwoju, że pan zadeklaruje 100 tysięcy złotych na nowy samochód, ale do tej pory nie wpłaciło nic, nie wpłacił pani grosza. Już abstrahuję od tego,
Adamie,
już abstrahuję od tego, że pan powiedział również,
pan pozwoli nie, pan...
Panie burmistrzu, to miały być propozycje dla seniorów, które
no
pan
właśnie,
zamierza
dobrze,
zrealizować.
O propozycjach. Bardzo proszę. Jest w Helu klub seniora Jantar, który już był założony wcześniej. Oczywiście on funkcjonuje. Natomiast powołaliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku. To jest comiesięczne spotkania tematyczne. Ten Uniwersytet Trzeciego Wieku również organizował wycieczkę do Muzeum Uchodźstwa w Bydgoszczy. Była to 50-osobowa grupa, która pojechała z dużą, powiedzmy, z dużą atencją dla tego muzeum. Zorganizowaliśmy w tym krótkim okresie czasu również rejs do wolności.
Rozumiem, że takie wycieczki, wyjazdy będzie pan
Tak, kontynuować, oczywiście.
Ale to ważne.
Rejs do wolności oldtimerem Antika z kapitanem Jerzym Wąsowiczem. Też 20 osób
ale
przepłynęło się...
Ale to są wycieczki
się...
razem, tak? To wycieczki,
tak,
coś
tak,
oprócz
oczywiście.
Wycieczek wyjazdowych.
Tak, to wycieczka, rejs do wolności tak zwana.
Oczywiście.
Tak?
To, o czym mówiłem już dla seniorów,
historia.
Których odwiedzałem w czasie kampanii. Wprowadzimy nowy program Przycisk Życia. Ci najbardziej potrzebujący otrzymają opaski, które... Jeżeli będzie zagrożenie życia, nie zawsze człowiek może sięgnąć
nie
po telefon,
używać
wybrać
telefonu.
Numer.
Oczywiście.
Będzie, wystarczy nacisnąć przycisk Centrum Powiadamiania Kryzysowego, będzie wysyłało karetkę.
Spódzka karetkę, dobrze. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że na przykład seniorom zaproponowaliśmy, one były przez cały czas kontynuowane, bezpłatne zajęcia ruchowe, tak zwane aerobik, które były bezpłatne dla naszych seniorów. One też się odbywały u nas w Helu na hali sportowo-widowiskowej. Czyli to są rzeczy, które faktycznie dla tych ludzi się robi. Oczywiście, jeżeli chodzi o te paczuszki, o których pan powiedział, czy ewentualnie bal seniora,
Panie,
czy ewentualnie spotkania.
Panie burmistrzu, niech pan mówi w ten sposób paczuszki. Wczoraj, wie pan, jak to było ważne no, dla tych seniorów?
Okazało się, że nie. To właśnie
było
oni...
ważne. Pan z nimi nie rozmawia
Panowie,
i chyba nie chciał rozmawiać.
To seniorzy
rozmawiać.
Też zdecydują, który z panów zostanie burmistrzem no. na kolejną kadencję, głosowanie w niedzielę. Na razie ostudźmy trochę emocje, choć cieszę się, że z takim zaangażowaniem panowie opowiadają o swoich propozycjach, bo znaczy to...
są chyba pasje nasze do tego miasteczka,
tak,
czy miasta.
Że
nie, panie redaktor,
to
my się
pasja.
Z panem burmistrzem w miarę lubimy, także
ja
się
widzę.
Na pewno nie kłócimy.
Ja widzę,
chcemy
bo panowie
tylko
w radiu, słuchacze w radiu słuchają i nie widzą, jak panowie ze sobą dyskutują, choć można to oglądać w internecie też, z uśmiechem, z zaangażowaniem, bez złości, z życzliwością. To
tak,
bardzo
to
miła dyskusja. A teraz chciałabym panów prosić, żebyście podsumowali to dzisiejsze spotkanie. Każdy z panów ma 1,5 minuty na takie podsumowanie. I jako pierwszy...
Ja zaczynałem.
Panie kolego, niech pan...
Ja zaczynałem, proszę panie, co panie burmistrzu. Tak było wylosowane.
Dobrze. Proszę państwa...
I nawet tutaj panowie są zgodni. Dziękuję, że się dogadaliście.
Tak. Proszę państwa,
starszy zawsze ma pierwszeństwo, a i tym bardziej obecny burmistrz, proszę bardzo.
To teraz
no, startuje. Może mieć też przecież...
No, no tak, no,
proszę,
no, ale
ja
nie skorzystam.
Tutaj. To ja mierzę czas w takim razie,
dobrze.
1,5 minuty.
Proszę państwa, szanowni państwo, mieszkańcy Helu, gwarantuję solidność i uczciwość i gwarantuję, że nie będziecie musieli się wstydzić za to, co robię dla Helu, i w jakim kierunku Hel będę dalej prowadził i go rozwijał. Myślę, że powinniście pójść do urn, zagłosować. Tak jak pokazaliście w pierwszej turze. Mieliśmy ponad 60%, właściwie 60% frekwencji. To jest dobry objaw, pokazujący, że wam bardzo, mieszkańcy, zależy na tym, co się w Helu będzie działo, jak to będzie wyglądało. Wybierzcie odpowiedzialnie dla siebie i swoich dzieci. Proszę was, oddajcie swój głos na mnie, a będę realizował program, który już realizuję od 4 lat. Miasto się rozwija, żyje nam się lepiej i to jest właściwy kierunek dla naszego miasta. Zadam jeszcze ostatnie pytanie. Czy sądzicie państwo, że może ktoś być dobrym gospodarzem, który sam w mediach określa się jako hegemon? Hegemon to jest pan i władca. Wydaje mi się, że to nie jest najlepsze nastawienie do miasta i jego mieszkańców.
Dziękujemy bardzo. To był Klemens Adam Konke i teraz Mirosław Wądołowski.
Panie burmistrzu, chyba to nie było do mnie, ale to nic. Szanowni państwo, przede wszystkim chcę podziękować za głosy oddane 21 października. To, że otrzymałem tak olbrzymią przewagę nad obecnym burmistrzem, to jeszcze nic nie znaczy. Trzeba to powtórzyć 4 listopada. Szanowni państwo, dzięki waszym głosom z mojego komitetu do Rady Miasta weszło 11 radnych. Od pana burmistrza tylko 4. Nie umiem sobie wyobrazić, jak można sprawować urząd, jak realizować cokolwiek, jeżeli się nawet nie ma... W większości w Radzie nie może przejść żaden mój pomysł, żaden mój projekt. Bądźcie państwo tak wspaniałymi myślni i Zagłosujcie na moją osobę 4 listopada. Jestem gwarantem, że to, co obiecuję, zostanie to wykonane. Szanowni Państwo, jak będziecie szli na głosowanie, nie kierujcie się swoją sympatią, tylko swoją sympatią. Patrzcie na swoje dobro i się zastanówcie, czy osoba, która się nie sprawdziła przez ostatnie 4 lata, wam to zagwarantuje, czy też moja osoba, która potrafi pchnąć Hel do przodu.
Dziękuję
bardzo serdecznie. Proszę o głosy.
Dziękuję serdecznie za te panów wypowiedzi. A ja jeszcze spytam. Ostatnie pytanie, na które jako pierwszy odpowie tym razem pan Mirosław Wandołowski. Słowo Hel. Co dla pana znaczy Hel?
Rozumiem, że pani
jednym zdaniem
mówi o Helu przez jedno E.
Mówię o Helu.
Coś wspaniałego, coś cudownego.
Na początku Polski.
Początek Polski. Swego czasu na Florydzie, kiedy byłem, pojawił się w Stanach artykuł Hel i Floryda. Było moje zdjęcie. Wtedy...
Czyli chce pan, by Hel był jak Floryda. Dobre porównanie?
No nie da się tego aż tak zrobić, ale na pewno będę dążył, żeby Hel się
Adam
rozwijał.
Komka, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Hel to dla mnie nie tylko moje miejsce urodzenia, to jest również moje miejsce na ziemi, to jest moja ojczyzna, to jest moje życie.
I dziękuję serdecznie panom za to spotkanie. Dziękuję także słuchaczom. Mam nadzieję, że troszeczkę ułatwiliśmy wyborcom decyzję, którą podejmą 4 listopada. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.